głos znaku. Potem odpowiadając Mojżesz rzekł: oto nie uwierzą mi i nie usłuchają głosu mego. Bo rzekł: nie ukazał się tobie Pan. I rzekł mu Pan: cóż jest w ręce twojej? I odpowiedział: laska. I rzekł: porzuć ją na ziemię. I porzucił ją na ziemię i obróciła się w węża i uciekał Mojżesz przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę twoją, a ujmij go za ogon. I wyciągnął rękę swoją i ujął go i obrócił się w laskę w ręce jego. Abyś uwierzyli, iż ci się ukazał Pan Bóg ojców ich, Bóg Abrahamów, Bóg Izaków i Bóg Jakubów. I rzekł mu Pan jeszcze: włóż teraz rękę twoją za nadrze twoje. I włożył rękę swoją za nadrze swoje i wyjął ją, a oto ręka jego była trędowata jako śnieg. I rzekł: włóż znowu rękę twoją za nadrze swoje. I włożył znowu rękę za nadrze swoje, a gdy ją wyjął z zanadrza swego, oto stała się znowu jako inne ciało jego. I stanie się, jeśli ci nie uwierzą i nie usłuchają znaku głosu pierwszego, tedy uwierzą głosowi znaku pośredniego. I stanie się, że jeśli nie uwierzą ani tym dwom znakom i nie usłuchają głosu twego, weźmiesz wody rzecznej i wylejesz ją na ziemię, wtedy się przemieni woda ona, którą weźmiesz z rzeki, a obróci się w krew na ziemi. Druga Mojżeszowa 4:1-9. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku urządzałem zgromadzenia. Pomyślmy tylko, ile razy Pan przemawiał do nas w ciągu tych minionych lat, a nie zdarzyło się ani razu, by powiedział coś, co nie było doskonałą, zupełną prawdą, a to we wszystkich językach na całym świecie. Żaden człowiek nie może tego podważyć. Było to zawsze doskonałe, dokładnie i absolutnie zgodne z prawdą. Kiedy Pan mówi o pewnych wydarzeniach, one spełniają się dokładnie w taki sposób, jak to było powiedziane. On może przepowiedzieć je tygodnie i miesiące, a nawet lata, zanim się urzeczywistnią. Ale za każdym razem są one doskonałe, poprawne. Ani razu nie zawiodły i nie zawiodą w przyszłości, bowiem to powiedział Bóg. Ja jako człowiek mogę zawieść. Nigdy nie spoglądajcie na mnie jako na swój wzór, bowiem jestem taki jak każdy inny z was. Jestem tylko grzesznikiem zbawionym z łaski. Ale istotą nadprzyrodzoną jest sam Bóg, który potwierdza samego siebie. On nie czyni czegoś, jeżeli tego wpierw nie obiecał. Jezus dokonywał uzdrowień dlatego, że one były napełnieniem się Pisma. On tego dokonywał w tym celu, aby wypełniło się Słowo Boże. A w tym samym celu czyni to w dniu dzisiejszym, mianowicie aby się wypełniło Słowo. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jego obecność jest blisko nas, ona powoduje podniecenie, emocję. Wszystko, co jest pozbawione emocji, jest martwe. Każda religia, która nie posiada pewnej ilości emocji, powinna być pogrzebana jako martwa. Obecność Ducha Świętego przywodzi emocję, ona nas ożywia. Kiedy Jezus Chrystus przechodzi pośród nas, okazuje samego siebie, że żyje. On nie jest obecnie w tym ciele, ale kiedy to ciało powróci z nieba, to czasu już więcej nie będzie. To jest czas końca, a wiemy, że żyjemy w dniach ostatecznych, bowiem te wydarzenia odgrywają się na naszych oczach. To nie będzie pierwsze wyjście, którego dokonał Bóg. Działo się tak już w przeszłości. Wszystkie wydarzenia odgrywają się w liczbie 3, bowiem Bóg jest doskonały w liczbie 3. Pierwsze przyjście Chrystusa miało na celu wykupić Jego oblubienicę. Drugie przyjście Chrystusa ma na celu przyjście tej oblubienicy. Trzecie przyjście Chrystusa będzie w obecności oblubienicy. Wszystko przebiega w grupie 3. Tak samo są trzy wyjścia. Jedno z nich miało miejsce, kiedy Bóg wprowadził swój lud do arki, która unosiła się ponad wodą. 1 Mojżeszowa 7:17. Następne wyjście dokonało się wówczas, kiedy Bóg wyprowadził lud z Egiptu. 3 Mojżeszowa 11:45. A to nadchodzące wyjście nastanie wówczas, kiedy Bóg zabierze swoich w górę. 1 do Tesalończyków 4:1. Następne wyjście jest odejściem w górę. My na nie w tym czasie oczekujemy. Czas odejścia w górę przynosi z sobą to samo, co te poprzednie. Powrót do życia. Zostaliśmy pozbawieni życia, a jednocześnie powstajemy do życia. Jest to zupełnie ta sama sprawa. Nasza scena otwiera się w chwili wyjścia. Eksodus oznacza wyprowadzenie na zewnątrz. Albo wyjście na zewnątrz. Bóg zamierzał się ująć swego narodu izraelskiego i wywieźć go z Egiptu. Bóg nie traktował Izraela jako jednostkę, ale zawsze jako naród. W dniach ostatecznych, po odejściu stąd Kościoła, mógł zbawić Izraela jako naród. On obecnie znajduje się w swojej ojczyźnie. jest już na to przygotowany i będzie także zbawiony. Biblia mówi, że jako naród narodzi się w przeciągu jednego dnia, Izajasz 66:8. Ale w wydarzeniu, które obecnie rozważamy, Bóg gotuje się, aby wywieźć swój naród spośród innego narodu w trakcie tego, co nazywamy wyjściem. Już przedtem zostało dokonane wyjście, kiedy On wyprowadził swój lud, zachowując go od sądu. Te wody, te same wody, które zatopiły świat, zbawiły Noego. Ten sam Duch Święty, którego ludzie w dzisiejszym dniu odrzucili, spowoduje porwanie Kościoła w górę, a równocześnie sprowadzi sądy na niewierzących. Kiedy Jezus został nazwany Belzebubem, innymi słowy wróżbitą, powiedział, że im to wszystko przebaczy, lecz dodał, że kiedy stąpi Duch Święty i będzie czynić te same sprawy, wówczas ani jedno słowo przeciw Niemu nie będzie przebaczone ani w tym świecie, ani w tym, który ma przyjść. Mateusz 12, 22-32. Oni zostaną odrzuceni, a następnie przyjdzie sąd. Niedawno temu w Louisville w Kentucky pewna pani weszła do sklepu, gdzie sprzedają różne drobiazgi. Miasto Jeffersonville w Indianie, skąd pochodzę, leży po drugiej stronie rzeki. Ta pani trzymała w rękach małego chłopca, a kiedy przychodziła koło lady, zachowywała się histerycznie. Chwyciła do ręki coś i pokazywała temu małemu chłopcu, a on bezmyślnie gapił się na nią. Podeszła do następnej lady, znowu coś podniosła i pokazała. On ciągle się gapił. Po chwili chwyciła do ręki mały dzwoneczek i zaczęła nim dzwonić. Lecz ten chłopak ciągle się na nią gapił. Wówczas matka rozpłakała się, podniosła w górę swoje ręce, a ludzie w tym sklepie z drobiazgami obserwowali ją. Niektórzy chcieli się dowiedzieć, co się jej stało. Ona powiedziała, mój mały chłopak ma 3 lata. Niedawniej niż przed rokiem zaczął zachowywać się w taki sposób, że tylko siedzi i gapi się w próżnię. Zaprowadziłam go do lekarza, który przepisał pewien sposób leczenia. Dzisiaj lekarz powiedział mi, że odnosi wrażenie, iż dziecku poprawiło się, ale nie poprawiło mu się nic. Potrząsałam przed nim zabawką, aby zwrócić jego uwagę. Szukałam rzeczy, które mogą imponować chłopcu w jego wieku. Pokazywałam mu je, ale on ciągle gapi się w próżnię. W ogóle mu się nie polepszyło. Ta sama przygoda spotkała Kościół Zielonoświątkowy. Bóg potrząsał przed nim każdym darem, który jest opisany w tej Biblii, a oni ciągle siedzą i gapią w próżnię, dowodząc przez to, że coś nie jest w porządku. Przyjaciele, nastał czas, aby się przebudzić, zanim będzie za późno. Pamiętajcie, Bóg nie potrząsa tymi darami przed wami, jeżeli by nie miał zamiaru zwrócić na nie waszą uwagę. W naszym tekście Bóg wyprowadza naród spośród innego narodu w taki sposób, jak oglądamy to w obecnym czasie. Chciejmy zwrócić uwagę, w jaki sposób On to uczynił w przeszłości, bowiem On nigdy nie zmienia swoich dróg, którymi się posługuje. Bóg ma pewne zasady, których przestrzega i według nich postępuje. To jest zawsze właściwa droga. Kiedy zobaczymy, w jaki sposób On tego dokonał, możemy mieć pojęcie, w jaki sposób dokona tego w przyszłości. Jestem typologistą, człowiekiem, który trzyma się pewnych obrazów zaczerpniętych z natury. Mam niewielkie wykształcenie. Muszę spoglądać wstecz, aby przypatrzeć się temu, co On uczynił w przeszłości. Uczono nas, że Stary Testament był cieniem spraw, które mają nastąpić. Gdybym patrzył, a nie mógłbym widzieć mojej ręki, ale widziałbym tylko jej cień, cień moich 5 palców, mógłbym mieć pewne wyobrażenie o mojej ręce, która posiada 5 palców. A więc te rzeczy, które działy się w przeszłości, były przykładami tego, w jaki sposób Bóg wykonuje swoje dzieło, w jaki sposób On je przeprowadza. On nie odchyla się od tego, w całej Biblii dzieje się ciągle to samo. On nie zmienia swoich metod postępowania, bowiem Jego pierwsza droga postępowania jest drogą doskonałą. On nie może posiadać innych sposobów, bowiem jest doskonałym, a wszystkie Jego drogi są także doskonałe. A więc chciejmy obserwować, w jaki sposób On tego dokonuje. Mojżesz był powołany i przejrzany, aby podjąć się pracy. 2 Mojżeszowa 3:1-15. Sądzę, że właśnie w tym punkcie mają pewne zamieszanie bracia późnego deszczu. Oni kładą ręce jeden na drugiego i mianują ich prorokami i tak dalej. To nie jest duchowe. Darów i powołania Bóg nie żałuje. Rzymian 11:29. Tym, czym jesteście od swego narodzenia. Od swego początku jesteście tym, czym jesteście. Spójrzmy na faryzeuszów żyjących w minionym czasie. Oni posiadali niewiele światła. bowiem żyli w oparciu o zakon, ale w ich sercach była całkowita ćma. Jan 8, 12-59. Lecz żyła też pewna niewiasta prostytutka. Jej życie w przeszłości było ciemne jak noc. Ona miała złą opinię, ale gdzieś w kątku swego serca była przejrzana do życia. Kiedy Jezus, który był Słowem, pojawił się na scenie, wówczas faryzeusze powiedzieli: to jest Belzebub. Łukasz 11, 14-23. Jaki wynik przyniosło to, że go w ten sposób odrzucili? Ta niewielka ilość światła, którą oni poprzednio posiadali, została zupełnie zaciemniona i Jezus powiedział: ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Jan 8, 44. Ale kiedy ta upadła niewiasta spotkała się ze Słowem Bożym, rozpoznała je. Ona nie żyła według niego, ale ona je rozpoznała i z tą chwilą, kiedy on przemówił do niej, powiedziała: widzę, żeś prorok. Ona mówi: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, a kiedy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Jezus powiedział: ja, który mówię z tobą, jestem nim. A co spowodowało jej przychylne przyjęcie go? Rozjaśniło tę ciemność i przemieniło w biel. Co to spowodowało? To spowodowało nasienie, które leżało wewnątrz, to predestynowane nasienie, które Bóg przejrzał przed założeniem świata. Istnieje tylko jeden rodzaj wiecznego życia. Jeżeli posiadacie życie wieczne, wówczas byliście w Bożych myślach, zanim został stworzony świat. 1 Piotra 1,20. Jesteście atrybutami Jego myśli. To, co było wieczne, nigdy nie miało początku ani nie ma końca. Posiadając więc wieczne życie, jesteście zawsze częścią Bożej ekonomii. Istnieje jeszcze jeden obraz, który możemy rozwinąć. Jest to śmierć. Wówczas negatyw staje się pozytywem. Wówczas jesteście w oblubienicy Chrystusowej, tak jak On to miał na myśli. Podobnie jak w obecnym czasie mąż i żona, tak samo Bóg, Chrystus i Kościół będą jedno. Zastanówmy się nad sprawą powołania wybranych. Mojżesz narodził się jako szczególne dziecko. Biblia mówi o jednym z proroków, mianowicie o Jeremiaszu: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, i zanim wyszedłeś z łona matki, poświęciłem cię. Powołałem cię na proroka dla narodów. Jeremiasz 1,5. Jan Chrzciciel był także potwierdzony według Pisma. Izajasz prorokował o nim 712 lat przed jego przyjściem. U Izajasza 43 jest napisane: głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego. A znowu na około 400 lat przed jego pojawieniem się czytamy u Malachiasza 3,1: oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, anioł przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Czy rozumiecie to? On był przejrzany. A tak samo są przejrzane wszystkie Boże usługi, o ile są zgodne z Bożym powołaniem. Jeżeli jednak ludzie nabyli je tylko przez wykształcenie, wówczas ich służba nie będzie autentyczna. Jeżeli to jest tylko jakiś kupon obiadowy, to sprzedajesz swoje pierworodztwo za kupon obiadowy. Przystąpisz na kompromis, aby przyłączyć się do organizacji lub jakiejś grupy. Jeżeli jednak ta sprawa pochodzi od Boga, będziesz stać na słowie bez względu na koszta, bowiem narodziłeś się po to, aby przy tym stać, w nim wytrwać. Nikt nie mógł zająć miejsca Mojżesza, nikt inny nie mógł wykonać jego zadania. On był przeznaczony, aby je wykonać. Bracie i siostro, jeżeli posiadasz życie wieczne, jesteś przeznaczony do tego, aby wykonać pewne zadanie. Może nie będzie ono niczym więcej niż wykonywaniem pracy gospodyni domowej lub czymś tego rodzaju, ale nikt inny nie może zająć twego miejsca. Bóg przejrzał miejsce dla ciebie. Nie spróbuj zająć miejsca kogo innego. Byłoby to tylko cielesnym podrabianiem i świadczyło o tym, że jesteś w błędzie. Bądź tym, czym jesteś, nie bądź czymś innym. Otóż oglądamy, że Bóg darował Mojżeszowi znak, aby w jasny sposób mógł udowodnić swoje powołanie. 2 Mojżeszowa 4:1-9. A każdy prawdziwy znak, każdy znak, który został posłany od Boga, posiada za sobą głos. Istnieją znaki, które nie pochodzą od Boga. Szatan potrafi podrobić prawie wszystko, co istnieje. Ale prawdziwy znak, który został posłany od Boga, ma za sobą Boży głos. Bóg powiedział do Mojżesza: jeżeli oni nie będą ciebie słuchać, nie dają posłuch głosowi tego pierwszego znaku, wówczas uwierzą głosowi tego drugiego znaku. Chrystus jest Kościołem, a my jesteśmy w Chrystusie, w tym tajemniczym ciele Chrystusa. Myśmy się do Niego narodzili, nie potrafiliśmy się do Niego przyłączyć. Ja jestem w rodzinie Branhamów przez prawie 55 lat, a nigdy nikt nie prosił mnie o to, abym się przyłączył do ich rodziny. Urodziłem się jako Branham. To samo dzieje się z tobą. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, musiałeś narodzić się jako chrześcijanin. Nikt nie może tego osiągnąć przez przyłączenie się. Musicie się do tego narodzić. Ludzie obawiają się narodzenia się. Oni lubią miłe, czyste sposoby, polegające na potrząsaniu ręką albo na wypełnieniu formularza, ale to nie jest narodzenie się. Narodzenie się jest rzeczą trudną, jest rzeczą nieprzyjemną i nie zależy, gdzie ono się odbywa, czy to w zagrodzie dla świń, czy to w stajni, albo w pięknie udekorowanym pokoju szpitalnym. Rodzenie się sprawia zawsze kłopot. Sprawia kłopot i tobie. Dotyczy to zarówno naturalnego narodzenia się, jak i narodzenia się na nowo. Nie chcesz się temu poddać, pragniesz tego uniknąć. Łzy obmyją jednak szminki z twojej twarzy i uczynią cię inną istotą. Jeżeli narodziłeś się na nowo, może ci to sprawić wiele kłopotu, ale wyjdziesz z tego jako nowe stworzenie. Ludzie tego jednak nie pragną. Oni pragną chodzić drogą łatwiejszą. Ale nie ma łatwych dróg. Przecież ty nie chcesz być rośliną inspektową. Pewna pieśń mówi, pójdę z nieliczną grupką pańskich, którzy zostali wzgardzeni. Każdemu prawdziwemu Bożemu znaku towarzyszy Boży głos. Jeżeli człowiek okazuje jakiś znak, gdziekolwiek, w jakimkolwiek czasie, a głos towarzyszący mu nie jest Słowem Bożym, miejcie się na baczności i nie wierzcie temu. Jeżeli w jakiejś szkole powstaje jakiś człowiek i okazuje znak, o którym mówi, że pochodzi od Boga, a jego nauka jest osnuta ludzką teologią, której trzymał się przez lata, Bóg nie posłał tego znaku. Patrzcie do Pisma i doświadczajcie, czy ta sprawa przedstawia się w taki sposób. O ile ten człowiek mówi, że powinniśmy się gdzieś przyłączyć, jest to sprawa, która już dawno temu była ustanowiona. Nie wierzcie jej. Bóg zawsze potwierdza swój znak. A znaki, które pochodzą od Boga, zawsze trzymają się Bożego głosu, są zawsze w zgodności z Pismem. Jeżeli to jest ta sama stara nauka jak poprzednio, czemu miałby jej przydzielić znak? Przecież my idziemy już za tą nauką. Bóg daje znak, kiedy próbuje wyprowadzić nas z mroku. Tak jak znak zatrzymania się albo znak ostrzeżenia, aby przyhamować i spojrzeć, dokąd zdążamy. Jeżeli nie będziesz uważał, spotka cię na tym zakręcie wypadek. Tam może być ostry zakręt. Zawsze jednak, zanim on uczyni zakręt, umieści tam znak, aby ostrzec cię przed nieszczęśliwym wypadkiem. Każdy dobry budowniczy dróg umieszcza zawsze przy drodze znaki. My podróżujemy drogą do chwały, a Bóg umieszcza dla nas wzdłuż tej drogi swoje znaki. Jeżeli ten znak przemawia o tym samym starym zagadnieniu, nie pochodzi on od Boga. Bóg umieszcza znaki, aby skierować na nie uwagę swojego ludu. A tym znakom zawsze towarzyszy głos Boży. Jest to głos Pisma. W tym opowiadaniu zaczerpniętym z naszego tekstu dowiadujemy się o gorącym krzaku, który był znakiem przykuwającym uwagę Bożego proroka, który uciekał od Boga. Bóg umieścił gorący krzak jako znak, a Mojżesz oglądał to niespotykane zjawisko. Powiedział, pójdę popatrzeć na to wielkie widzenie. Czemu ten kierz nie może spłonąć? Bóg przykuł uwagę swego proroka uciekiniera. On mógł uczynić coś innego, mógł wybrać kogoś innego, lecz przeznaczył dla tej sprawy Mojżesza, a nikt inny nie był w stanie zająć jego miejsca. Podczas pielgrzymki do ziemi obiecanej próbowali, jak wiemy, dokonać tego inni. Oni powstali, próbowali utworzyć organizację, jednakowoż Bóg powiedział Mojżeszowi, odłączcie się spośrodku zebrania tego, abym je nagle zatracił. 4 Mojżeszowa 16:21. Zwróćcie na to uwagę, Bóg postępuje w ten sposób, z poszczególnymi jednostkami. On pragnął skierować uwagę proroka, pragnął, aby prorok zajął swoje miejsce i dlatego umieścił ten gorący krzak jako znak. Obserwujcie to. Temu znaku towarzyszył głos, który był głosem Pisma. I rzekł Pan, widząc, widziałem utrapienie mojego ludu, które jest w Egipcie, a wołanie ich słyszałem przed przystawy ich, bom doznał boleści jego. Przetoż stąpiłem, abym go wybawił z ręki egipskiej i wywiódł go z ziemi tej do ziemi opływającej mlekiem i miodem. W 2 Mojżeszowej 12:25 Bóg przypomina swoją obietnicę. A gdy wnijdziesz do ziemi, którą wam da Pan, jak obiecał, tych obrzędów przestrzegać będziecie. Bóg wspomniał na swoją obietnicę. To był głos Pisma. On stąpił, aby uwolnić ich i posłał do nich Mojżesza. Pamiętajcie o tym, że Bóg nie używa nikogo prócz ludzi. Czy wiecie o tym? Niektórzy ludzie potykają się przez to. W taki oto sposób potknęli się Żydzi o Jezusa, ukamionowali Go, bowiem powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jan 10:30-39. Oni Mu powiedzieli, Ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. On był Bogiem, ale oni tego nie mogli zrozumieć. Jezus przypomniał im, że rozpoznali i nazwali proroków bogami. Jeżeli nazwali bogami tych, do których doszło Słowo Boże, jak mogli potępiać Jego, skoro powiedział: jestem Synem Bożym? On posłużył się znakiem, aby zwrócić na siebie uwagę. Pamiętajcie, jeżeli coś zwraca na siebie uwagę, lecz dzieje się tak na drodze starej linii, nie pochodzi to od Boga. Bóg usiłował przykuć uwagę proroka Mojżesza i darował mu znak, a za nim szedł głos towarzyszący temu znakowi, który był głosem Pisma. Zaiste widziałem ucisk mojego ludu, wysłyszałem ich płacz i wspomniałem na moje przymierze. Bóg zamierzał przemówić przez swoje obiecane słowo. W tym celu musiał posłać swojego proroka, bowiem słowo przychodzi tylko przez proroka. W Biblii znajdujemy napisane, że Bóg nie czyni niczego, dopóki tego nie objawi swoim sługom prorokom. Amos 3:7. Wówczas znak, który jest dany, oraz pismo identyfikują się. To jest głos znaku. Czy widzicie głos znaku w służbie Mojżesza? Najpierw był to znak gorący krzak, potem głos, był to głos pisma. Mojżesz potraktował to jako znak i udał się do Egiptu. Okazał znak, który mu Bóg przedłożył, a ten znak także przemówił głosem. Lecz ludzie temu uwierzyli i wyszli. Dopóki szli naprzód, postępowali właściwie. Lecz z chwilą, kiedy zaczęli szemrać przeciw temu głosowi, zatrzymali się. Przypomnijmy sobie pielgrzymkę Izraela. Czy pamiętacie, jak daleko oni doszli? Oni mieli przed sobą tylko około 40 mil drogi, a zajęło im to 40 lat. Dlaczego? Dlatego, że zaczęli szemrać przeciwko temu głosowi, który szedł za znakiem. Zapamiętali sobie niewiele z tego, jak kiedyś na brzegu morskim wykrzykiwali z radości i tańczyli w duchu. Mojżesz także śpiewał w duchu. Byli tylko w odległości kilku dni od ziemi obiecanej, ale zaczęli szemrać i zapragnęli czynić coś innego i z tego powodu musieli błąkać się przez 40 lat po pustyni, gdzie poginęli. 4 Mojżeszowa 14. Przyczyną tego była niewiara. Oni sprzeciwiali się Mojżeszowi. Oni sprzeciwiali się Bogu. To był Boży głos, to nie był głos Mojżesza. Zwróćcie uwagę, Jahwe zamierzał przemówić przez swoje przyobiecane słowo, a w tym celu musiał posłać swego proroka. On skierował na siebie uwagę proroka przez ten gorący krzak. Gdyby ten gorący krzak powiedział: Mojżeszu, Bóg jest Bogiem, albo: ach, Mojżeszu, ty postępujesz właściwie, postępuj tak dalej. Masz miłą żonę, a ona ma ładne dziadki, masz miłego syna, chwała Bogu. To by był tylko ten stary sposób poznania, ale Bóg pragnął uczynić coś innego, a więc pragnął skierować na siebie uwagę tego męża i obdarował go dwoma znakami, aby się nimi posługiwał. Każdemu z nich towarzyszył głos. To świadczy o tym, że tak powinno być. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, jaki był głos tego znaku. Przyjście proroka na daną epokę jest znakiem. 2 Mojżeszowa 4:1-9, 5 Mojżeszowa 34:10-11 i Jan 6:14. Nie mam na myśli przyjścia doktora teologii albo przyjścia jakiegoś miłego pastora lub innego dobrego człowieka. To wszystko może być znakomite. To mogą być cudzy Boży, ale prorok jest znakiem. On jest znakiem, że ma się wypełnić Słowo Boże przez głos znaku tego proroka. Czy wiecie o tym, że przyjście proroka jest ostrzegawczym znakiem zbliżającego się sądu? Sąd wkrótce nawiedzi kraj, w którym znajduje się prorok. Pamiętajcie, Boży słudzy mają być potwierdzeni przez Boga, a to według słowa posłanego na dany czas. Wówczas taki prorok dokonuje znaku. Obserwujcie ten znak. W 4 Mojżeszowej 12:6 czytamy, że Pan przemówił do Arona i Miriam i powiedział im: jeżeli między wami powstanie prorok, ja Pan objawię mu się w widzeniu albo będę do niego przemawiać we śnie. Jeżeli to, co przepowiedział, urzeczywistni się, wówczas słuchajcie go. Jeżeli się to nie urzeczywistni, wówczas zapomnijcie o tym. Znak, który on dokonuje, musi być zgodny z Pismem. Jeżeli on jest, jak mówi Biblia, tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, wówczas to, co w danym czasie przedkłada jako znak, będzie przedkładać i nadal. Słowo Pańskie przychodziło przez proroków, oni byli Słowem, a kiedy przyszedł Jezus, on był tym Słowem. Żydów 1:1-2. A to słowo ustawicznie rozsądzało myśli i zamiary serc. Przyjście proroka jest znakiem nadchodzącego sądu. Noe był prorokiem na ten czas w tym kraju, był znakiem nadchodzącego sądu. Eliasz, który był prorokiem w tym kraju, był znakiem nadchodzącego sądu dla Izraela, bowiem ten naród miał być całkowicie odłączony. Czego dokonuje ten znak? Ten znak przykuwa uwagę i usuwa z drogi wybranych, zanim nadejdzie sąd. To właśnie uczynił Noe. On przygotował wybranych. Głos znaku potępia niewierzących i przygotowuje na sąd, a także ujmuje się wybranych w celu zachowania ich. Podobnie jak ta mała kobieta, która miała czyste serce, a skalane ciało. Faryzeusze natomiast mieli czyste ciało, ale skalane serca. Znak i głos potępiły jednych, a zbawiły innych. Ten sam sąd, który zbawił Noego, potępił świat. Głos znaku przygotowuje wybranych. W jaki sposób ich przygotowuje? Kiedy oglądają znak posłany przez Boga, spoglądają do Pisma i doświadczają, czy tak ma być. Tak, oni poznawają, że nadchodzi sąd. A wówczas wybrani słuchają głosu, ale ci, którzy nie są wybrani, ignorują to. Mówią, że to nonsens. Trzymają się jakiejś starej szkoły. Tak było w czasach Lutra, tak było w czasach Wesleya, tak jest w czasach obecnych. Tak dzieje się zawsze, ale głos i znak, któremu towarzyszy, jest identyfikowany jako głos Pisma. O tym nie zapomnijcie. Mam pewną książkę, której napisałem i zanotowałem pewne widzenia, które mi dał Pan. Pewnego poranka w roku 1933 przygotowywałem się, aby pójść do szkoły niedzielnej w baptystycznym kościele, w którym byłem pastorem. Duch Święty stąpił i pokazał mi wydarzenia aż do czasu końca. Pokazał mi 7 wydarzeń, które powinny się były stać. Zanotowałem je na papierze, który obecnie jest już stary i pożółkły. Powiedział mi dokładnie, w jaki sposób Niemcy będą budować linię Siegfrieda i Ameryka otrzyma z tego powodu wielki cios. Było to 11 lat wcześniej, zanim ta linia została zbudowana. Było mi także powiedziane, że powstanie Mussolini i wyruszy przeciw Etiopii, a Etiopia upadnie. Było mi powiedziane, że Mussolini umrze haniebną śmiercią, będzie wyrzucony i oprwany przez swój własny naród. Bóg także powiedział, że powstaną 3 izmy: komunizm, faszyzm i nacyzm, i wszystkie zanikną w komunizmie rosyjskim, który stanie się narzędziem skazy dla katolicyzmu. Patrzcie, czy nie tak dzieje się obecnie? Widziałem też samochody przypominające skorupkę jajka, które poruszały się po ulicy. Te samochody poruszały się po autostradach i miały własne sterowanie, tak iż nie potrzebowały kierowcy. Amerykańska rodzina, siedząc w tyle tego samochodu, grała sobie jakąś grę, krykieta. Taki samochód został już skonstruowany. Potrzebujemy tylko odpowiednich dróg, po których on byłby w stanie się poruszać. Mały Volkswagen przypomina kształtem jajko. Czy wyobrażacie sobie, co by sprawił w 1933 roku samochód na szosie o takim wyglądzie? Następnie pokazał mi, jaki wynik będzie mieć dopuszczenie kobiet do głosowania. Pokazał mi ten kraj. Jest to odzwierciedleniem narodu izraelskiego, który powrócił do swojego kraju, wygnał ze niego mieszkańców i zamieszkał go. Na początku Izrael posiadał kilku bogobojnych królów, takich jak Dawid, Salomon, ale po niedługim czasie na scenie pojawił się Achab. My także posiadaliśmy Waszyngtona i Lincolna, ale spójrzcie, jak wygląda to w dzisiejszym czasie. Spójrzcie, dokąd zdążamy. Co będzie następnym wydarzeniem? Jesteśmy u kresu czasu. Jest to znakiem dla wybranych, aby się przygotowali oraz aby wydać wyrok sądu na niewierzących. Jeżeli ten prorok jest prawdziwym prorokiem, wówczas stanie się to, co przepowiedział, a my powinniśmy dać posłuch temu ostrzeżeniu. Skoro bowiem ono zostało potwierdzone, nie jest pochodzenia ludzkiego. Prorok jest człowiekiem, ale ten głos jest oparty o znak, o nadprzyrodzony znak Pisma. Jest to głos Pisma. Kiedy jest potwierdzony, wówczas jest on ostrzeżeniem. Słup ognisty dla Mojżesza był znakiem tego, że wkrótce przemówi głos. Powinniście pamiętać, że przed niewielu laty uczyniono zdjęcie słupa ognistego w Houston w Teksasie. Mojżesz prorok dał znak Izraelowi. Mówił o tym, że obietnica wkrótce się urzeczywistni. 2 Mojżeszowa 4:30-31. Kiedy Mojżesz stąpił i wykazał się znakiem proroka, oni natychmiast wiedzieli, że powinni się zgromadzić. Popatrzmy, jak doskonałe jest Słowo Boże i Jego porządek. Ciągle dzieje się to samo. Pomyślmy chwilę o proroku Jeremiaszu. Kiedy Jonasz wyszedł z brzucha wieloryba, był znakiem. Ci ludzie byli poganami, oddawali cześć Bogu morza, a Bogiem morza był wieloryb. Wielu ludzi potępia Jonasza, ale ja zawsze stawałem po jego stronie. Jonasz nie postąpił niezgodnie z wolą pańską. Ścieżki sprawiedliwego są kierowane przez Pana. Ludzie czasami w przypływie krytyki mówią, to jest Jonasz. Nie gwarantuję wiarygodności takiej wypowiedzi. Wiem o tym, że Jonasz miał udać się do Niniwy, ale Bóg spowodował, że wsiadł na okręt, który płynął do Tarsu i on był powodem tej trudnej sytuacji, która wydarzyła się na morzu. Wówczas Jonasz powiedział do marynarzy, aby mu związali ręce i nogi, bowiem on jest powodem tych trudności. Następnie wrzucili go do morza. W pobliżu płynęła w wodzie wielka ryba i połknęła Jonasza. Wiem, że to jest dla nauki trudną rzeczą do zrozumienia. Przed kilku laty w Louisville w Kentucky przewozili na ciężarówce spreparowanego wieloryba. Znajdował się tam pewien przemądrzały jegomość, który nie miał ani na tyle inteligencji, by panować nad sobą. Pragnął udowodnić, że Biblia kłamie. Powiedział: słyszeliście na pewno o tej starej biblijnej powieści, jak wieloryb połknął Jonasza. I kontynuował: spójrzcie na przełyk tego wieloryba. On jest tak wąski, że nie można przezeń przecisnąć nawet piłkę. Jak mógłby przejść przezeń dorosły mężczyzna i dostać się do jego brzucha? Czy widzicie, mówił, to jest tylko taka stara legenda, a w Biblii jest ich pełno. Dla mnie takie zachowanie się było zbyt bezczelne. Powiedziałem: panie, chciałbym ci coś powiedzieć. On zapytał: a co takiego? Powiedziałem: ty nie czytałeś Biblii we właściwy sposób. Biblia przecież mówi, że to był szczególny rodzaj wieloryba. Bóg zgotował wielką rybę, a był w szczególny sposób zbudowany, aby móc połknąć Jonasza. To nie była zwykła ryba. Bóg powiedział, że się to stanie w nadzwyczajny sposób, a więc zgotował dla tej sprawy nadzwyczajną rybę. Ten człowiek się już więcej nie odezwał. Pewnego razu z kaplicy wyszła mała dziewczynka. Jej włosy były spięte w tyle na czubku głowy i wyglądała jak ołupana cebula. Niosła swoją Biblię i przechodziła obok domu pewnego starego męża, który żył w Utica. Był on bezwiercą, nie wierzył w Boga. Zwrócił się do niej: panienko, dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: idę do domu, panie. Zapytał ją: a co takiego niesiesz w ręku? To jest Biblia, odpowiedziała. On mówi dalej: myślę, że temu chyba nie wierzysz. Tak, panie, ja temu wierzę. Ten bezwierca zapytuje: czy wierzysz, że ta historia o wielorybie, który połknął Jonasza, polega na prawdzie? Ona odpowiada: ależ oczywiście, ja wierzę każdemu słowu. Zapytał więc dalej: a w jaki sposób pragniesz to udowodnić inaczej niż przy pomocy tego, co nazywasz wiarą? Ona mu odpowiedziała: wie pan co, kiedy przyjdę do nieba, zapytam o to Jonasza. A on mówi dalej: a co, jeżeli on się tam nie znajduje? Więc ona mówi dalej: to w takim wypadku pan się będzie musiał o to zapytać sam. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sposób, jak kogoś przyprowadzić do rozsądku. Sądzę, że to jest całkowicie poprawne. Jeżeli Biblia mówi, że Jonasz został połknięty przez wieloryba, to ja temu wierzę. On mógł przygotować to wydarzenie w sposób możliwy do zrealizowania. To, co Bóg powiedział, mocen jest uczynić. On zawsze dotrzymuje swego słowa. Czy zwróciliście już kiedy uwagę na rybę, jak pływie i w jaki sposób szuka pokarmu? Kiedy połknie pokarm, to zanurza się i opuszcza się przy pomocy pęcherza pławnego do głębin. Kiedy karmicie swoje złote rybki, obserwujcie, w jaki sposób one się zachowują. Kiedy mają pełny brzuch, to przy pomocy pęcherza pławnego opuszczają się na dno, leżą tam i odpoczywają. A więc ta potężna ryba, która została w tym celu przygotowana, przypłynęła i połknęła proroka, a następnie musiał zanurzyć się z nią aż na dno morza. Mogło to być nawet 40 fatomów głęboko. Jeden fatom jest miarą głębokości 1,83 metra. Ona musiała zanurzyć się głęboko, aby mogła sobie odpocząć na dnie morskim. Kiedy rozważamy o Jonaszu, zazwyczaj robimy żartobliwe uwagi. Nigdy nie powinniśmy Jonasza krytykować. Prawie że wszyscy ludzie mówią: modlono się za mnie, ale stan mojej ręki nie poprawił się. Modlono się za mnie, ale ja się nie czułem ani trochę lepiej. Ale spójrzmy na te okoliczności, w których cierpiał w owej chwili Jonasz. Po pierwsze, znajdował się na rozburzonym morzu i to zdążając w kierunku przeciwnym niż wyznaczył Bóg. Jego ręce i jego nogi były związane i w takim stanie został wrzucony do wzburzonego morza. Następnie połknął go wieloryb i zanurzył się do głębiny morza. Jonasz leżał tam w wymiocinach w brzuchu wieloryba. Różne trawy morskie oplatały jego szyję, a on spojrzał w tamtym kierunku. Było to w brzuchu wieloryba. Gdziekolwiek spojrzał, wszędzie tylko brzuch wieloryba. Kiedy zastanawiamy się nad symptomami choroby, przejawami, on je przeżywał. Czy wiecie, co powiedział? On je nazwał nikczemnymi marnościami i powiedział, że już nie mógł na to patrzeć, że miał pragnienie spojrzeć jeszcze w kierunku świątyni Bożej. Powiedział, że ci, którzy przestrzegają marności nikczemnych, pozbawiają się miłosierdzia. Ale ja z głosem dziękczynienia ofiarować ci będę, com ślubował, spełnię od Pana jest obfite wybawienie. Jonasz 2:8-9. Salomon, który poświęcił świątynię Bogu, modlił się, aby w takiej chwili, kiedy lud znajdzie się w jakiejś trudności i skieruje swój wzrok na to święte miejsce, wtedy wysłuchaj z nieba, z miejsca mieszkania Twego, a odpuść i oddaj każdemu według wszystkich dróg Jego, które znasz w sercu Jego, bo Ty sam znasz serca synów ludzkich. Drugie Kroniki 6:30. Jonasz wierzył temu, o co modlił się Salomon, i Bóg wyzwolił go po 3 dniach i nocach z brzucha tego wieloryba. Bóg musiał się tam postarać o butlę tlenową dla niego. Nie wiem, w jaki sposób on tego dokonał, ale Jonasz został zachowany przy życiu przez 3 dni i 3 noce według słowa Pańskiego, a słowo Pańskie jest prawdą. Mateusz 12:40. Jeżeli Jonasz w takich okolicznościach mógł spojrzeć jeszcze w kierunku świątyni, która była skonstruowana ręką ludzką, o ileż więcej powinieneś to uczynić ty i ja, aby spojrzeć w kierunku tej świątyni, gdzie Jezus stoi po prawicy majestatu i okazuje swoją własną krew, przyczyniając się za naszym wyznaniem. Żydów 7:25. Nie potępiajmy więc Jonasza, bowiem będziemy zaniepokojeni tymi przejawami, które odczuwamy. Spoglądajmy jednakże na obietnice Boże. Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, Bóg dał wam obietnicę, a to wystarcza. Jonasz znajdował się w brzuchu wieloryba. Ludzie dokonywali w tym czasie połowu ryb. Wyciągali swoje sieci, a oto nagle pojawia się ich Bóg, Bóg morza, wieloryb, i pędzi w kierunku brzegu. Wszyscy padają na swoje kolana. Bóg wie, w jaki sposób należy postąpić. Posyła wieloryba aż pod sam brzeg i tam przykazuje mu, aby wyplęził swój język. Kiedy tak czyni, oto wychodzi prorok. Wychodzi z samej paszczy tego wieloryba. Bóg spowodował, aby został wypluty na brzeg. Nie dziwmy się więc, że lud pokutował. Jonasz, będąc w ten sposób wyzwolony z tego wieloryba, stał się dla nich znakiem od Boga. A co mówił ten głos? Pokutujcie, inaczej za 40 dni zginiecie. Jonasz 3:4. To był Boży znak i Boży głos. Zawsze, kiedy Bóg posyła znak, posyła też głos, który towarzyszy temu znakowi. Zwróćmy uwagę, ten głos powiedział: pokutujcie, bo za 40 dni całe miasto zginie. Pojawienie się Jana proroka po 400 latach milczenia, w których nie mieli proroka, było znakiem. Jeżeli wy jesteście ludźmi ugruntowanymi w piśmie, zrozumiecie, co w tej chwili mówię. I niech Bóg da wam właściwe zrozumienie. Izrael żył bez proroka przez okres 400 lat. Kościoły przeżyły całkowitą deformację, a potem pojawia się na scenie Jan. Jan był prorokiem, był znakiem tego, że przemówi Mesjasz. Malachiasz 3:1. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim. On był posłany w tym celu, aby przygotować lud. Spójrzmy na Jana. W nim nie ma żadnego samolubstwa. On nie przyjął żadnej chwały. Pragnęli go nazwać Mesjaszem, ale on powiedział: nie jestem tym, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Dzieje 13:25. Z chwilą, kiedy pojawił się Jezus, był on znakiem. Słup ognisty nad nim i gołębica stępująca z nieba i głos mówiący: to jest syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało. Zwróćcie uwagę na to, że Jan powiedział: on musi rość, a mnie musi ubywać. On przedstawił Kościołowi Chrystusa. Powiedziano nam, że w czasach ostatecznych powtórzy się ta historia, przyjdzie nowe poselstwo, które przedstawi Mesjasza przed ludem i stanie się to w taki sposób, jak stało się to poprzednio, a że ludzie oniemieją. On dał tę obietnicę. Mówi nam o tym w 4 rozdziale Malachiasza. Natura Jana została potwierdzona jako natura Eliasza. Zwróćcie uwagę na tych dwóch proroków, Eliasza i Jana. Eliasz był mężem, który powstał w Izraelu w czasach wielkiego chaosu. Achab był królem, a wszystkie niewiasty naśladowały przykładu Jezabeli królowej. Wszystkie być może pragnęły ostrzyć sobie włosy i postępować w taki sam sposób, jak dzieje się to dziś. One trzymały się przykładu Jezabeli, a pastorzy uczyli, że to jest w porządku, że kiedy tak postępują, powinno się je pozostawić w spokoju. W tym czasie Bóg wzbudził męża, który przyszedł z pustyni. Jego imię było Eliasz. Eliasz Tezbita był jednym z mieszkańców Gileadu, lecz nie wiemy nic więcej o jego pochodzeniu. Nie wiemy o żadnej szkole, do której mógł uczęszczać, ale pojawił się na scenie i potępił to wszystko, co się wówczas działo. Gdyby on pojawił się na scenie w dzisiejszym dniu, potępiłby także to wszystko, co dzieje się w obecnym czasie. Eliasz potępił każdą Jezabelę. Jak wiemy, Jezabela doprowadziła Eliasza tak daleko, iż załamał się i leżał zniechęcony pod jałowcem. On był świadomy tego, jak bardzo nienawidzi go Jezabela. A następnie oglądamy, że kiedy przyszedł Jan, on także był miłośnikiem pustyni. On przyszedł z pustyni, przynosząc poselstwo wprost do współczesnych kobiet. Potępił do gruntu ich sposób życia, ich rozwody, ich powtórne małżeństwa. On nie przyszedł z jakiejś szkoły, on przyszedł od Boga. On był człowiekiem posłanym przez Boga. Jan potępił współczesne sobie kobiety, skorygował je bardzo szorstko i nie ustąpił ani kroku. On jasno powiedział, że czas jest blisko, Mesjasz wkrótce przemówi. Porównajmy to pierwsze przyjście Eliasza i jego poselstwo z kimś spośród tych współczesnych, modernistycznych proroków, którzy pozwalają Jezabelom obcinać swoje włosy, chodzić w minisukienkach, palić papierosy i zachowywać się w dowolny sposób. Modernistyczni prorocy w ogóle nie podnoszą przeciw temu głosu. Oni wiedzą, że gdyby tak czynili, byliby pozostawieni sami dla siebie. A więc prowadzą ludzi przez wyznania wiary ludzkiego pochodzenia. Uczą nauk ludzkich i przykazań, które czynią przykazania Boże nieskutecznymi. Jest to hańbą. Ludzie mogą rzecz jasna przyłączyć się do jakiegoś kościoła i wyznać, że są chrześcijanami. Mogą domagać się swych praw i twierdzić o sobie, że są chrześcijanami. To samo zresztą czynili wówczas. Ale pamiętajcie, taki czas był już w przeszłości. A Bóg obiecał u Malachiasza 4, że wypełni swoje słowo jeszcze raz. Jest to prawdą. Spójrzmy, w jakim stanie się znajdujemy. Tak jak było w czasach Eliasza, tak jak było w czasach Jana. Spójrzmy jeszcze w przeszłość na starego Amosa, który także był powołany przez Boga. Nie wiemy, skąd on przyszedł. On był pasterzem. Bóg przyprowadził go z pastwiska od owiec i krów i wychował go. Amos przyszedł do Samarii, wystąpił na górę i spojrzał na to miasto. Słońce oświecało jego łysinę, a jego siwe włosy spływały mu w dół. W jego pobożnych oczach zabłysnął ogień. Spoglądał zdumiony, ale nie na skutek tych scen, którymi cieszą się turyści, lecz na skutek miasta, które było tak bardzo zaprzedane grzechowi. Amos 1:3. Kim była ta prosta, nieznana osoba? To był Amos, prorok, który prorokował w dniach króla Jeroboama II, króla, który odstąpił od wiary. Ten król pozwolił czynić ludziom cokolwiek zechcą. Kapłani wyrazili na to zgodę, wznosili wspaniałe kościoły, nosili odzież według ostatniej mody, kobiety postępowały niemoralnie, ubierały się w dowolny sposób, była to atrakcja dla turystów, kiedy się przed nimi prezentowały piękne dziewczęta i zachowywały się niemoralnie. Przypominało to modernistyczne Stany Zjednoczone, a przy tym byli przekonani, że są ludem Bożym. Nikt nie podniósł przeciw temu głosu sprzeciwu. Wydaje się, że dla ludzi jest to bardzo mocny chwyt. Od roku 1946 przemierzałem ten kraj, potępiając te sprawy według Słowa Bożego, ale kiedy powracam na to samo miejsce po kilku latach, znajduję tam więcej ostrzyżonych kobiet niż poprzednio. Pewien słynny zielonoświątkowy kaznodzieja zaprowadził mnie niedawno temu do pokoju. Jest to znany człowiek. Odezwał się do mnie w następujący sposób. Bracie Branham, pozwól, abym na ciebie położył ręce i modlił się za ciebie. Odpowiedziałem mu, nie jestem chory. On mówi, bracie Branham, ciebie się trzyma coś złego, a z powodu tego niszczysz swoją usługę. Wkrótce nikt nie będzie z tobą współpracować. Nic dziwnego, że kaznodzieje nie współpracują z tobą, bowiem ty ciągle potępiasz kobiety, a przy tym ludzie nazywają cię prorokiem. Odpowiedziałem, nigdy tego o sobie nie mówiłem. On ciągnął dalej, lecz oni są o tym przekonani, a ja także. Ty byłeś powołany do tego, aby modlić się za chorych. Modli się za chorych, a zostaw kobiety w spokoju, zranisz ich uczucia. Zapytałem, a w jaki sposób? Odpowiedział, ty ciągle mówisz, że noszą ostrzyżone głowy i tak dalej. Lecz ja powiedziałem, to przecież jest złe. Wiecie przecież o tym, co mówi Biblia. Przeczytajcie 1 do Koryntów 11. Niektóre kobiety noszą swoje suknie tak upięte, że całkowicie przylegają im do ciała. Przychodzą do mnie i mówią, panie Branham, żadnej innej odzieży nie można w sklepie kupić. Lecz przecież w sklepie dostanie jeszcze kupić szeroki sortyment tkanin oraz maszyn do szycia. Pod tym względem nie ma żadnej wymówki. Menonitki, a nie tylko one, zawsze szyły sobie odzież same. Pewna niewiasta zwróciła się do mnie tymi słowy. Dobrze, panie Branham, ja nie noszę mini sukienki, ubieram krótkie spodenki. Odpowiedziałem jej, to jest jeszcze gorsze. Biblia mówi, że jest obrzydliwością, jeżeli kobieta wkłada na siebie męskie odzienie. 5 Mojżeszowa 22:5. Popatrzcie, jaki brudny i nieczysty widok przedstawiają w obecnym czasie Stany Zjednoczone. Pozwólcie, siostry, że wam coś powiem. Możecie być w stosunku do waszych mężów tak czyste jak lilie. To samo dziewczyny w stosunku do swoich chłopców przyjaciół. Ale w dniu sądu będziecie musiały zdać liczbę za popełnienie cudzołóstwa. Jezus powiedział, ktokolwiek spojrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Mateusz 5:28. Jakiś grzesznik spoglądał na was, ale wy będziecie musiały odpowiedzieć za to w dniu sądu, dlatego że prezentowałyście się przed nim w ten sposób. Ubierajcie się ładnie. Ale jak może pobożna niewiasta odczuwać pragnienie, aby się ubierać w taki sposób? Możecie utrzymywać, że posiadacie Ducha Świętego, mówicie językami i biegacie tam i sam po podłodze, ale to nie ma żadnego znaczenia. To potrafią czynić nawet poganie. Duch Święty jest czysty, święty i nieskalany. Ten wybitny mąż kontynuował swoją rozmowę ze mną i powiedział: jeżeli jesteś prorokiem, dlaczego nie uczysz ludzi, w jaki sposób przyjąć dary duchowe i uczynić i czynić dzieła Boże? Dlaczego nie uczysz ich tego, jeżeli jesteś prorokiem? Odpowiedziałem: w jaki sposób mogę uczyć ich algebry, skoro oni nie umieją nawet ABC? A czy wiecie, co to znaczy ABC? Zawsze wierz Chrystusowi. Po angielsku always believe Christ. Bóg zbuduje swój kościół na fundamencie Jezusa Chrystusa. Tak mówi Biblia. Wszystkie inne fundamenty oglądam jako sypki piach. Bóg się nie zmienia. Jego natura się nie zmienia. On uczynił niewiastę czymś innym niż mężczyznę, a mężczyznę czymś innym niż niewiastę. Ubrał ich w sposób odrębny i pragnie, aby to w ten sposób pozostało. Jednakowoż niewiasta pragnie wyglądać tak jak mężczyzna, a mężczyzna pragnie wyglądać tak jak niewiasta. Ach, co za przewrotność! To wszystko jest tak mocnym chwytem dla ludzi, że nie są w stanie tego zmienić. Wygląda to jak jakiś potężny potwór, jakaś okropna ciemność, która uchwyciła panowanie w swoje ręce. Przeżyliśmy już zbyt wielki wpływ Hollywoodu, zbyt wielki wpływ telewizji, zbyt wielki wpływ innych jeszcze niedorzeczności. Prawie że wszystko, czego dotykamy, jest splugawione. Nie dziwmy się zatem, że Biblia mówi: gdyby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych skrócił te dni. Marek 13:20. Jeżeli tego nie widzieliście dotychczas, przyjmijcie to w obecnej chwili do wiadomości. Pamiętajcie, Jan był znakiem, a w taki sam sposób, w jaki Bóg występował za pierwszym razem, będzie to czynił i następnym razem, bowiem On tak obiecał. Bóg nigdy nie użył grupy ludzi. Pewnego razu istniała grupa, która rościła sobie pretensje do tego, że może być przez Boga użyta. Pewien mocny, potężny człowiek imieniem Achab posiadał 400 proroków z Izraela. To nie byli prorocy pochodzenia pogańskiego, to byli izraelscy prorocy. 1 Królewska 22. Oni wszyscy posiadali swoje stopnie naukowe i pochodzili z wybitnych uczelni. Był jednakowoż pewien pobożny mąż, którego imię było Jozafat, był on królem Judy. On przyszedł, aby połączyć się z Achabem. Zazwyczaj w takich okolicznościach kiedy wierzący zaczyna mieszać się w sprawy z niewierzącym, te sprawy potoczą się na niewłaściwą drogę. Kiedy to obserwujemy, możemy widzieć, jak mocno to jest uzasadnione. Achab powiedział: czy nie wiesz o tym, że Ramot w Gilead należy do nas, a my siedzimy po cichu i nie chcemy je odbić z rąk króla syryjskiego? Kiedy Jozue rozdzielał ten kraj, przydzielił tę krainę Izraelowi, ale Syryjczycy przyciągnęli i zabrali ją Izraelczykom. Ten kraj należał do Izraela. Popatrzcie, jak niezachwianie i poprawnie postępowali ci ludzie, a jednak chybiali celu. Ten kraj w rzeczywistości należał do Izraela, ale wszystkie Boże obietnice są w pewien sposób uwarunkowane, a w tym wypadku było to powiązane z naśladowaniem Pana. Achab zapytał: czy pójdziesz ze mną walczyć do Ramot w Gilead? On chciał odebrać ten kraj na powrót. Dzieci Syryjczyków sycili swoje brzuchy pszenicą, która należała do Izraela. Ich stanowisko było uzasadnione na podstawie pisma. Achab poprosił Jozafata o pomoc, aby iść i odebrać ten kraj z ich rąk. Jozafat popełnił jednak pewien logiczny błąd. Powiedział: jestem taki, jakim jesteś ty, mój lud taki, jak twój lud, a moje konie takie, jak twoje konie. Ale wkrótce zaczął o tym rozważać i powiedział: proszę cię, zapytajmy się jednak w tej sprawie słowa pańskiego. Oczywiście, powiedział na to z pewnością Achab, oczywiście, ale wybacz, ja powinienem był o tym pomyśleć najpierw. A czy znajduje się tutaj jakiś prorok? Zapytał Jozafat. Oczywiście, mam tu obok seminarium, jakiego jeszcze nigdy nie widziałeś. Oni są wspaniale przyodziani, są to wybitni naukowcy, wykształceni do ostatnich możliwości. Zaraz ich zawołamy. A więc, kiedy się tam udali, zgromadził wszystkich tych proroków razem. Oni nie postępowali obłudnie, modlili się, aż w końcu ujrzeli widzenie. Każdy spośród tych izraelskich proroków jednomyślnie upadł pod działaniem ducha i wszyscy mówili: powstań, albowiem Pan wydał ten kraj w ręce króla. Tak przynajmniej tę sprawę przedstawia pismo. Bóg dał to dziedzictwo ludowi, a tymczasem jest w posiadaniu nieprzyjaciela, Więc wydawało się, że oni mają prawdę, mówiąc, że należy je z powrotem odebrać. Pragnę, abyście wszyscy nauczyli się na podstawie tego miejsca pewnej lekcji. Jozafat, który był pobożnym człowiekiem, powiedział, wydaje mi się, jak gdyby się tutaj działo coś fałszywego. Czy nie masz jeszcze innego proroka? Jego pytanie wydaje się być nieuzasadnione. Dlaczego zapytywać jeszcze jednego, skoro stało tam 400 dobrze wykształconych proroków i mówili jednomyślnie, tak mówi Pan. Oni mówili, że ten kraj przydzielił im Jozue, a więc należy do nich i powinni go odebrać, a jednak Jozafat prosił jeszcze o dalszego proroka. Zapytywał, czy nie ma jeszcze innego, który mógłby się poradzić Pana. Achab odpowiedział coś w tym rodzaju. Jest tutaj jeszcze jeden, którego nienawidzę, mianowicie Micheasz, syn Imli, ja go jednakowoż nienawidzę. On zawsze mówi o mnie źle. Jozafat odrzekł, niech król nie mówi w ten sposób, idź i zawołaj go. Achab posłał po niego posła, który mu powiedział, Micheaszu, pragniemy cię o coś prosić. Jak wiesz, zostałeś niedawno temu wydalony z naszego zrzeszenia za to, że zawsze mówisz ludziom ujemne rzeczy. Jeżeli jednak chcesz otrzymać z powrotem kartę członkowską, mów tym razem to samo, co pozostali, a wszyscy przyjmą cię z radością do swego grona. Tym razem zdarzyło się jednak, że Micheasz był prawdziwym prorokiem i powiedział, jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Niech Bóg pobłogosławi tego męża. Być może powiedział im, zaczekajcie przez noc i dowiecie się, co Pan do mnie powiedział. Następnego poranka powiedział, idźcie, widziałem Izraela rozproszonego po wzgórzach, jako owce, które nie mają pasterza. A później przedłożył swoją wizję i porównał ją z tym, co powiedział Eliasz odnośnie Achaba. Jak może być błogosławione to, co zostało przeklęte? Nie zależy na tym, czy nazywamy samych siebie pobożnym narodem, zielonoświątkowcami, baptystami, metodystami itd. Są to wszystko kościoły chrześcijańskie. Ale jak można błogosławić to, co przeklął Bóg? Nie interesuje mnie, czy mówicie, przyłączyłem się tam, uczyniłem to. To z tym nie ma nic wspólnego. Spójrzcie, co oni uczynili. Spójrzcie na zielonoświątkowców, jak oni się obmurowali. Spójrzcie, kim oni byli w przeszłości, a spójrzcie, kim są w obecnym czasie. Nie dziwcie się za tym, że są ślepi. Micheasz był prawdziwym prorokiem Bożym i powiedział Achabowi słowo pańskie. Następnie kapłan Sedekiasz uderzył Micheasza w twarz. Achab wydał rozkaz, aby zamknąć Micheasza do więzienia wewnętrznego, dopóki nie powróci w pokoju, a wówczas się z nim załatwi. Micheasz na to odpowiedział, jeżeli ty powrócisz w pokoju, Pan przeze mnie nie mówił. Pierwsza Królewska 22-28. To był prorok, to był znak, to był głos, a nieposłuszeństwo było powodem nadejścia sądu. W dzisiejszym czasie naszym prorokiem jest Duch Święty. Nie zatulajcie uszy na Jego głos. To zostało stwierdzone w Piśmie. Te sprawy mówi Jezus Chrystus w kształcie Ducha Świętego. Bóg zawsze używa człowieka. Bóg nie używa nigdy grupy. Eliasz nie reprezentował żadnej grupy. Jan nie reprezentował żadnej grupy. Nikt z nich nie reprezentował grupy ani denominacji, natomiast obaj potępiali takie zjawiska. To jest prawdą. Jan powiedział im, że nie powinni polegać na tym, iż mają ojca Abrahama. Znak czasu końca przyjdzie w parę z głosem czasu końca. Znak czasu końca będzie zgodny z tym, co zostało przepowiedziane w Biblii. Malachiasz 4:5. Głos czasu końca, który pójdzie w parze ze znakiem czasu końca, będzie dokładnie stwierdzony w Piśmie. Będzie on zgodny z obietnicą Pisma. Otóż u Łukasza 17:22-37 czytaliśmy, jak będzie wyglądać znak czasu końca. Jest obiecane, że powtórzy się to, co działo się w Sodomie. Przeżywamy Sodomę ze strony cielesnej. Czemu nie możemy uwierzyć ze strony duchowej? Przecież możemy widzieć, że to jest w Piśmie. Łukasz 17 to jest znak, a Malachiasz 4 to jest głos. Znakiem jest Bóg zamanifestowany w ciele, rozpoznający tajemnicę serc, a głos Malachiasza 4 nawraca ludzi od ich konfesji z powrotem do wiary ojców. To jest znak i głos. Znaki są zazwyczaj przyjęte, ale głos, ach nie. Ludzie nie chcą mieć nic do czynienia z głosem, który idzie w parze ze znakiem. Znak Jezusa jako Mesjasza, przy pomocy którego zostało dokonane uzdrowienie chorych i tak dalej, został przez nich przyjęty, ale pewnego dnia powiedział, ja i ojciec jedno jesteśmy, Jan 10:30. Ach, ten głos nie został przyjęty. Czytamy, że chcieli go ukamionować, bowiem czynił się równym Bogu. Jak więc widzimy, oni wierzyli w znak. Chory, który został uzdrowiony oraz inne przeżycia były cudowne, były wspaniałe. Ale o ile chodzi o ten głos, nie chcieli mu uwierzyć. Co uczynili? Oni wypchnęli go na zewnątrz. Czy wiecie o tym, że Biblia mówi odnośnie tej sprawy w Objawieniu 3, Mianowicie, że w laodycejskim wieku zboru stanie się to samo. On znalazł się na zewnątrz Kościoła, to słowo, które zostało zamanifestowane. On był tym zamanifestowanym słowem, on jest ciągle zamanifestowanym słowem. Jeżeli możecie wierzyć w znak Sodomy z Ewangelii Łukasza 17, jeżeli temu możecie wierzyć, dlaczego nie chcecie przyjąć głosu Malachiasza 4? Dlaczego? On może być potwierdzony, ten znak może być udowodniony, ale najpierw musicie zaakceptować głos. Mojżesz otrzymał polecenie, aby udać się w dół i w ten naturalny sposób przedstawić duchowy znak i powołać ludzi z powrotem do obietnicy ojców. Malachiasz 4 jest powołany w tym celu, aby przywrócić ludzi z powrotem do wiary ojców. O, nawróćcie się, ślepi i rozproszeni do swej własności. Prorok Zachariasz mówi, że czasu wieczora będzie światło. Zachariasz 14:7. On powiedział, że będzie taki dzień, który nie będzie nazwany ani dniem, ani nocą. Niechby to przeniknęło głęboko. Niech Bóg utwierdzi to w każdym sercu. Prorok powiedział, że przyjdzie taki dzień, który nie będzie ani dniem, ani nocą. Będzie to taki mroczny i mglisty, deszczowy dzień. Ale powiedział, że czasu wieczora będzie świecić światło. Pamiętajcie, słońce zawsze wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Cywilizacja zawsze postępowała w kierunku słońca. To same słońce, które powstało na wschodzie, zachodzi na zachodzie. Cywilizacja podróżowała dokładnie według kierunku słońca, ze wschodu na zachód. Pamiętajcie, Ewangelia podróżowała w tym samym kierunku. Ona wzeszła na wschodzie w przyjściu Jezusa Chrystusa, Syna, nie Słońca, w angielskim Son i Sun. Syn Boży powstał na wschodzie dla ludzi wschodu. Był czas, kiedy ludzie przyłączyli się do kościołów, tworzyli denominacje, mówili, posiadamy kościół, będziemy budować szkoły, będziemy budować szpitale, będziemy ludzi kształcić, będziemy posiadać seminaria. Do tego mieli dosyć światła. Ale pamiętajcie, prorok pański w Biblii, który ma, tak mówi Pan, powiedział, że ten syn, który zabłysnął na wschodzie, zaświeci ponownie czasu wieczora na zachodzie. Będzie światło wieczornego czasu. Co on uczyni? Uczyni dokładnie to, co powiedział u Łukasza 17:30. Tak będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. To będzie ta sama sprawa, która stała się wówczas na wschodzie. Ten sam Syn, który zabłysnął, ta sama moc, ten sam Duch Święty, te same uczynki. Będzie światło czasu wieczora. Ten sam Syn wstępuje w dół, przychodzi ze wschodu od Pawła, następnie przesuwa się do Niemiec Martin Luther, następnie przesuwa się do Anglii John Wesley i przeskakuje Atlantyk do Stanów Zjednoczonych do przebudzenia zielonoświątkowego. Zielonoświątkowcy stracili swoje znaczenie, bowiem oni zeszli ze szlaku. Każdy z nich utworzył denominację, tak jak działo się to od początku. Oni utworzyli wielkie organizacje, które Bóg przeklął. Ale słowo mówi, że czasu wieczora będzie światło, powstanie znak czasu wieczora. Przyjaciele, nie dajcie się o to oszukać, nie przeoczcie tego. To samo słońce daje to samo światło, to samo światło słoneczne, również ten sam Syn daje to samo światło. Zależy na tobie. Wierz, że Syn Boży Jezus Chrystus nie jest martwy. On żyje, On przejawia się w pokorze, On zawsze przejawiał się w taki sposób. Droga w górę prowadzi w dół. Upokórzcie się, opuśćcie wasze sztywne pojęcia i wierzcie Panu Jezusowi. Oglądajcie znak i wierzcie w ten głos. Powróćcie, o rozproszeni, do swojej własności.